Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Jesienne uroki Jury.
Zapraszam do autokaru, którym przemierzamy północną część Jury krakowsko-częstochowskiej. Z uroczego Olsztyna przez Janów jedziemy w kierunku Złotego Potoku.
Znowu mam skrzydła, o mój dobry Boże, i mogę wzlecieć na strzażyznę dnia. Z ptakiem rozmawiam i obłokiem płynę, a byłem przecież tak blisko dna. A byłem przecież...
Z Olsztyna, jadąc w kierunku Jędrzejowa, w Janowie skręcamy z drogi krajowej nr 46 na drogę wojewódzką 793 i po 3 kilometrach jesteśmy w Złotym Potoku. Jest to mała miejscowość w gminie Janów. Przebiega tędy kilka szlaków wiodących po ciekawych zakątkach Jury. Są to szlaki piesze, konne, rowerowe i tak popularne ostatnio norwalking. Najciekawsze szlaki to czerwony, zarazem jest to główny szlak Orlich Gniazd, niebieski szlak Warowni Jurajskich, trasa krajobrazów jurajskich, dróżki Świętego Idziego, czy ścieżki geologiczne.
Chodzę za tobą o każdej godzinie, zaglądam ufnie w każdy serca kąt. Wiem, że zapalasz mi latarnię serca, że czekasz na mnie niczym dobry ląd, że czekasz na mnie.
W Złotym Potoku jest wiele zabytków. Jednym z pierwszych, jaki napotkamy, jest park pałacowy z Pałacem Raczyńskich i Dworek Krasińskich, otoczone prawie 40-hektarowym parkiem w stylu angielskim, przez którego środek przepływa Wiercica. Zdecydowała ona o nadaniu parkowi romantycznego charakteru. Park został zaprojektowany przez Franciszka Szaniora, który postanowił wzbogacić jego florę takimi gatunkami drzew i krzewów, jak modrzew japoński, wiąz turkestański, tulipanowiec amerykański czy karagana syberyjska. Na terenie zespołu pałacowego parkowego odnaleźć można także interesujący pomnik przyrody, około 600-letni dom przypułkowy o nazwie Dziad. Tuż po wejściu do parku trafimy do dworu klasycystycznego z 1829 roku. Od 29 lipca do września 1857 roku w Złotym Potoku mieszkał jeden z najwybitniejszych polskich twórców epoki romantyzmu, Zygmunt Kraciński. Do miejscowości przybył wraz z żoną Elizą z Branickich i dziećmi. Spacerując po okolicznych lasach, nadał nazwy wielu ostańcom, a także stawowi Irydion. Pobyt przerwała śmierć jego najmłodszej córki Elżbiety. Obecnie w dworku, w którym mieszkał Krasiński, mieści się muzeum. Muzeum regionalne imienia Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku zostało otwarte w 2008 roku w dworku Krasińskich z inicjatywy władz gminy. Nowo powstała placówka podlega bezpośrednio Urzędowi Gminy w Janowie oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po wojnie w dworku Krasińskich mieszkali m.in. nauczyciele technikum rolniczego, które działało w sąsiednim Pałacu Raczyńskich. Następnie istniało tu Muzeum Biograficzne imienia Zygmunta Krasińskiego, będące jednym z oddziałów Muzeum Częstochowskiego. Po 2007 roku obiekt był w dość złym stanie, co zaniepokoiło władze gminy. Jednak z prawnego punktu widzenia nie mogły wydawać pieniędzy na remont obcego obiektu. Ostatecznie Muzeum Częstochowskie zwróciło dworek Skarbowi Państwa, a ten przekazał go w użytkowanie samorządowi terytorialnemu. Po tym fakcie gmina wyremontowała dworek i otworzyła w nim muzeum regionalne. Na obrzeżu parku jest kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. W bocznej kaplicy neogotyckiej Krasińskich pochowana jest Elżbieta, córka Zygmunta, a także jego wnuk oraz Karol Roger hrabia Raczyński. Pałac Krasińskich w Złotym Potoku znajduje się niedaleko Muzeum Regionalnego. Został wybudowany w XIX wieku. Na miejscu obecnego pałacu od XVI wieku istniał dwór, prawdopodobnie obronny, zwany Zameczkiem. Na początku XIX wieku stary dwór popadł w ruinie i nie nadawał się do zamieszkania. W połowie XIX wieku majątek odkupił i podniósł z upadku generał Wicenty Krasiński. A w 1856 roku na jego polecenie zbudowany został pałac w stylu klasycystycznym, a sąsiadujący z nim dworek z 1829 roku został przeznaczony dla jego syna Zygmunta, który mieszkał w nim krótko latem w 1857 roku. Po jego śmierci majątek odziedziczyła córka poety Maria, żona hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Rodzina Raczyńskich na początku XX wieku przebudowała pałac, nadając mu dzisiejszy kształt. Po 1945 roku majątek upaństwowiono, a w pałacu przez wiele lat mieściła się szkoła. Obecnie znajduje on się w bardzo złym stanie technicznym i nie można go zwiedzać. Prawa do pałacu roszczą sobie Krzysztof i Stefan Debińscy, spadkobiercy Raczyńskich, lecz zostały one zakwestionowane przez wojewodę śląskiego. W Złotym Potoku jest 200-letnia aleja klonowa, pomnik przyrody, drzewa o wysokości około 30 metrów i obwodzie od 200 do 300 centymetrów. Tuż za wybierzyskami, źródłami rzeki Wiercicy, są to źródła Zygmunta i Elżbiety, znajduje się pstrągarnia, założona jako jedna z pierwszych w Europie w 1881 roku na polecenie hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Pstrągarnia jest czynna do dziś. Pstrągi lubią czystą wodę, dobrze natlenioną, a tej tutaj nie brakuje. Za pstrągarnią i stawem zielonym, zwanym również snem nocy letniej, znajduje się zabytkowy młyn Kołaczew. Powstał na początku XX wieku, odbudowany po pożarze w 1928 roku. Obiekt znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego.
Stoi już za progiem, mgły w dolinach ścielą się pośród łąk. Do rzeki czasu wrzucam łódki marzeń, może dopłyną do twych czułych rąk. Może dopłyną, może dopłyną, może dopłyną do twych czułych rąk.
11 września 1944 roku w pobliskich lasach miała miejsce bitwa pomiędzy liczącym około 400 ludzi batalionem partyzanckim Skała z krakowskiego Kedywu, zmierzającym z Krakowa na odsiecz powstańcom warszawskim, a prawie 2000 ekspedycją niemiecką, między innymi Własowcami. W bitwie zginęło 25 partyzantów i 68 żołnierzy niemieckich. Zakończyła się odwrotem tych pierwszych w kierunku Miechowa. Poległych partyzantów upamiętnia tablica wmurowana w latach 50. w ścianie frontowej kościoła w Złotym Potoku. Jedną z ciekawostek w Złotym Potoku są diabelskie mosty. Znajdują się przy drodze wojewódzkiej numer 793 na odcinku między Żarkami a Janowem, nieco powyżej źródeł Wiercicy. Są to zbudowane z wapienia skały o wysokości od 15 do 18 metrów. w górnej części skał znajduje się jaskinia nad diabelskimi mostami. Nazwę skałą nadał poeta Zygmunt Krasiński, który często tędy spacerował. Skały znajdują się w obrębie rezerwatu przyrody parkowe. Pod względem geograficznym jest to obszar równiny Janowskiej na wyżynie krakowsko-częstochowskiej w obrębie Parku Krajobrazowego Orlie Gniazd. Ze skałami związane są legendy. Jedna z nich mówi o diable, który wypatrując Twardowskiego na Księżycu, wpadł w szczelinę między skałami i uwiązał się w niej. Aby ponownie nie wpaść do szczelin, wyczarował ponad nimi pomosty. Faktycznie zaś pomosty ponad szczelinami oddzielającymi poszczególne skały kazał wybudować Krasiński. Przetrwały one do lat 60. XX wieku. Obecnie nie istnieją. Według drugiej legendy w skałach istniał zamek Tatarzyna, który za sprawą diabła zapadł się pod ziemię. W czasie II wojny światowej oddział partyzantów AK pod dowództwem Twardego zorganizował przy skałach udaną zasadzkę na nazywanego krwawym Jurkiem niemieckiego kata miejscowej ludności Juliana Schuberta. Diabelskie mosty są obiektem wspinaczki skalnej. Wspinacze opisują je jako diabelskie mosty pierwsze, diabelskie mosty drugie, diabelskie mosty trzecie. Skały mają miejscami pionowe lub przewieszone ściany z filarami, kominami i zacięciami. Wspinacze poprowadzili na nich 25 dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. Wszystkie mają asekuracyjne haki, klamry i ringi zjazdowe. W pobliżu skał jest parking samochodowy, a obok biegnie szlak Orlich Gniazd. Po drugiej stronie drogi są źródła rzeki Wiercicy. Wiercica jest dopływem rzeki Warty, na całej swojej długości przepływa przez województwo śląskie. Większa część jej wód uchodzi przez nowy kanał do Warty, a mniejsza biegnie starym korytem, tak zwaną Starą Wiercicą, do kanału Warty.
Słuchane w twą cichą piosenkę wyszedłem nad brzeg pierwszy raz. Wiedziałem już, rzeko, że kocham cię, rzeko, że odtąd pójdę z tobą. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak.
Wiercica rozpoczyna swój bieg od dwóch źródeł, Zygmunta i Elżbiety. Rzeka przepływa przez wieś o nazwie Wiercica, stąd wywodzi się jej nazwa. Rzeka ma około 30 km długości i wpada do Warty w Karczewicach. Wzdłuż całego jej biegu znajdują się stawy rybne lub stawy hodowlane. Źródła rzeki, zwane wywierzyskami, są bardzo ciekawe. Podłoża kredowego gwałtownie wybijają w kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu miejscach gejzery wody. Są tak intensywne, że po kilkunastu metrach rzeka ma już kilka metrów szerokości. Coś niespotykanego. Widziałem źródła wielu rzek, ale tak intensywnego nigdzie w Polsce nie spotkałem. Z źródeł naturalnie można pić wodę, ale nie dalej jak 2 metry od gejzeru. Dalej może być niebezpiecznie i można zarazić się bakteriami salmonelli. Warto zobaczyć to niezwykłe miejsce. Na 19-kilometrowej długości odcinku od miejscowości Sygnotka możliwy jest spływ kajakiem, jednak jedynie w okresie odpowiednio wysokiego poziomu lustra wody. W okresie suszy poziom wody praktycznie uniemożliwia uprawianie tego rodzaju rekreacji. Rzeka jest również popularna wśród wędkarzy, jest dobrze zarybiona. Inną atrakcją w pobliżu jest Brama Twardowskiego. Znajduje się ona w lesie przy drodze łączącej Siedlec z drogą wojewódzką 793 w odległości około 600 metrów od skrzyżowania tych dróg i parkingu. Jest to zbudowany z wapienia most skalny. Nazwę, podobnie jak mostom Twardowskiego, nadał poeta Zygmunt Krasiński, który często tędy spacerował. Już za jego czasów wykonano dla turystów drewniane schodki umożliwiające zwiedzanie skały. Skała leży w obrębie rezerwatu parkowe i w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. W lesie, w okolicy Bramy Twardowskiego, znajduje się jeszcze kilka innych ostańców. W formacjach tych oraz Bramie Twardowskiego znajduje się kilka jaskiń, takich jak Brama Twardowskiego, schronisko pod Bramą Twardowskiego.
Po dziś dzień z tobą szego, się spoczął, gdzie kres dał ci Bóg. Ach, życia mi pragnie, by szlak twój przemierzyć, by poznać twą melodię. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak.
O, budujący skały wapień skaliskich powstał w okresie jury, na dnie morza ze szczątków organizmów morskich. W późnej jurze nastąpiło podniesienie i odsłonięcie płyty wapiennej, a w kredzie ponowna trangerstia morska i tworzenie się wapiennych jaskiń. W późnej kredzie doszło do ponownego wypiętrzenia płyty i odsłonięcia skał wapiennych. We wrześniu 1939 roku na terenach otaczających skałę toczyły się walki oddziałów Armii Polskiej z niemieckim najeźdźcą. Brama Twardowskiego znajduje się w lesie, około 50 metrów od drogi. Przy drodze jest niewielka zatoka, dzięki czemu łatwo zlokalizować tą atrakcję turystyczną. Obok skały prowadzi szlak warowni jurajskich, znakowany na zielono. Z Bramą Twardowskiego związana jest legenda o czarnoksiężniku Twardowskim. Na skale znajdują się odciski, które według tej legendy pozostawił diabelski kolbut, startując z Twardowskim na księżyc. Istnieje też przekaz mówiący o tym, że panna, która przejdzie przez otwór Bramy Twardowskiego, wkrótce będzie miała szansę wyjść za mąż. Pan Twardowski, mistrz Twardowski, zwany polskim Faustem, postać szlachcica polskiego, który wedle podania zaprzedał duszę diabłu, jest głównym bohaterem baśni i legend, z których niemal każda przedstawia odmienną historię. Jedna z najbardziej znanych głosi, że obecnie przebywa on na Księżycu. Według legendy Twardowski był szlachcicem zamieszkującym Kraków w XVI wieku. Zaprzedał duszę diabłu w zamian za wielką wiedzę i znajomość magii. Chciał jednakże przechytrzyć diabła, więc do podpisanego z nim cyrografu dodał paragraf mówiący o tym, że diabeł może zabrać jego duszę do piekła jedynie w Rzymie, do którego wcale nie planował się udawać. Za pomocą czarta Twardowski zyskał bogactwo i sławę, w końcu stając się dworzaninem króla Zygmunta Augusta. Król ów po śmierci swej małżonki otoczył się astrologami, alchemikami i magami. Jak głoszą legendy, Twardowskiemu udało się wywołać ducha zmarłej Barbary dzięki zastosowaniu magicznego lustra Twardowskiego. Przedmiotem utożsamianym z postacią Twardowskiego jest zwierciadło magiczne, tak zwane lustro Twardowskiego, przechowywane w zachrystii kościoła parafialnego w Węgrowie na Mazowszu. Po wielu latach w karczmie pod nazwą Rzym bies dopadł w końcu Twardowskiego. W czasie uprowadzenia tenże miał modlić się do Marii lub według innej wersji śpiewać pieśń kościelną, przez co diabeł zgubił go po drodze. Twardowski wylądował na Księżycu, gdzie przebywa do dziś, obserwując poczynania ludzi na ziemi. Inna z legend mówi, że diabeł uwolnił Twardowskiego, gdyż w cyrografie zawarte było, że może zabrać jego duszę, gdy ten w Rzymie wypowie jego imię. Ale jak głosi legenda, imienia tego nikt nie zna. Twardowski zwrócił na to diabłu uwagę, gdy ten zabrał go sobą. Puścił więc diabeł Twardowskiego. On zamiast spaść na ziemię, wylądował na Księżycu i jest tam do dziś. Nieco dalej, w kierunku Narzarki, jest rezerwat przyrody Ostrężnik. Leśny rezerwat przyrody. Rezerwat został utworzony w 1960 roku i ma niedużą powierzchnię, około 4 hektarów. Leży w granicach obszaru Natura 2000 i Parku Krajobrazowego Orli Gniazd. Rezerwat stanowi wzgórze wapienne z ruinami warowni z XIV wieku. Na terenie rezerwatu znajduje się kilka wapiennych skał. Największa z nich to skała Ostrężnik z jaskinią ostrężnicką i ruinami zamku. Są także inne jaskinie i schroniska, jak jaskinia Wierna, Wiercica, nieudostępnione do zwiedzania. Jest również chroniony las bukowo-grabowy. Tutejsze jaskinie były wykorzystywane przez partyzantów w czasie II wojny światowej. Rezerwat ma na celu zachowanie fragmentu naturalnego lasu bukowego przy XIV-wiecznych ruinach po zamku Ostrężnik. Znajdują tu się okresowe wywierzyska, czyli źródła krasowe, zwane źródłami zdarzeń. Przypuszcza się, że tutejszy zamek wzniesiony został z inicjatywy Władysława Opolczyka jako jedno z ogniw zaplanowanego systemu obronnego ówczesnej granicy Polski. Budowla ta może mieć jeszcze inną genezę. Zarys muru obiektu zachował się w bardzo słabym stanie. Równie słabo czytelny jest obecnie układ zamku, który dzielił się na górny i dolny oraz podzamcze. Od strony południowej dostrzec można resztki baszty, która być może stanowiła rolę bramy wjazdowej. Nie wiadomo, kiedy zamek został opuszczony. W wiekach XVIII i XIX coraz bardziej popadający w ruinę obiekt został rozebrany. Znajdująca się w pobliżu jaskinia ostrężnicka stanowiła dla zamku naturalną piwnicę i loch. Do lochów prowadziły drzwi, które do dziś można oglądać w kościele w Złotym Potoku. Przez Ostrężnik przebiega kilka tras turystycznych oraz szlak warowni jurajskich. Jadąc lub idąc dalej do Żarek, po drodze mijamy liczne ostańce, czyli samotnie wystające skałki wapienne, które noszą różne nazwy, takie jak Leśna Zjawa, Proxima Centauri, Biały Pies, Czarny Kot, czy inne ciekawe nazwy. I tak docieramy do Żarek, a w zasadzie do dzielnicy Żarek Leśniowa, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Gospodarzami sanktuarium są ojcowie Paulini, podobnie jak na Jasnej Górze w Częstochowie. Historia sanktuarium w Leśniowie jest związana z legendą, według której w 1382 roku zmierzający do Opola z Rusi książę Władysław Opolczyk postanowił zrobić sobie postój na polanie opodal drewnianego kościółka. Wiózł on z sobą ikonę Matki Bożej Bełckiej, obraz, który miał się stać ośrodkiem kultu maryjnego na Jasnej Górze, lepiej znanego jako obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz wiózł również figurę Maryi z Dzieciątkiem na ręku. Jako że wędrowcy nie mieli picia, przedto modlili się przed wyruszeniem o siły na drogę, i szczęśliwy powrót do Opola. I nagle stał się cud. Wtem rzeźba Maryi jakby złotą łuną się okryła. Z miejsca wskazanego ręką dzieciątka pod omszałego kamienia wybiła krystaliczna struga wody, mieniąca się w słońcu srebrem i błękitnem. Woda miała przy tym właściwości niezwykłe. Znużeni wędrowcy odzyskali siły. Przemyte wodą rady natychmiast się goiły. Chorzy odzyskiwali w zdrowie. Wdzięczny za łaskę Maryi książę Władysław Opolski pozostawił świętą figurę w małym drewnianym kościółku leśniowskim.
Ten coś domem, o którym się śniło, Matko Boska Leśniowska, miej w opiece każdziutką miłość, Matko Boska Leśniowska.
Ty uśmiechem, gdy słońce zaświeci, Matko Boska Leśniowska, miej w opiece marzenia dzieci, Matko Boska Leśniowska. Ty, co odświetlasz uchylką w kwiatwie, Matko Boska Leśniowska, miej w opiece łzy każdej matki.
Drewniany kościół w Leśniowie istniał prawdopodobnie już w pierwszej połowie XIV wieku. 16 maja 1706 roku właściciel Żarek Józef Męciński przyznał Paulino na mocy przywileju kościół wraz z drewnianym klasztorem, uprzednio 2 lata użytkowany przez zakon karmelitów bosych. W 1755 roku rozpoczęła się budowa murowanego klasztoru, która została ukończona w latach 70. XVIII wieku. Przebudowano również kościół. Przedłużono nawę, wzniesiono murowaną kruchtę, szczyt ozdobiono sygnaturką. Wewnątrz w 1730 roku powstał barokowy ołtarz, którego centrum umieszczono cudowną figurkę. W XVIII wieku wzbogacono także wnętrze konfesjonałami rokokowymi oraz stalami i balustradami. Z XIX wieku pochodzą 2 boczne ołtarze świętego Józefa i świętego Pawła Pustelnika, patrona Paulinów. Pani Leśniowska zyskała w XVIII wieku złocone korony i sukienki z cennej materii. Ojcowie Paulini zadbali także o źródło, odgradzając je i uporządkowując otoczenie. W pobliskich sklepikach z pamiątkami można nabyć butelki na wodę z cudownej studzienki. W 1967 roku ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji Matki Boskiej Leśniowskiej. Na uroczystościach był obecny również metropolita krakowski, ksiądz kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież, obecnie święty Jan Paweł II. Dzięki staraniom Karola Wojtyły, kongregacja do spraw świętych sakramentów i kultu Bożego ustanowiła uroczystość Matki Boskiej Leśniowskiej w dniu 2 lipca, a także zatwierdziła formularz mszy świętych ku czci Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin.
Coś domem, o którym się śniło, Matko Boska Leśniowska, miej w opiece każdziutką miłość, Matko Boska Leśniowska.
2 grudnia 2010 roku w godzinach popołudniowych skradziono z sanktuarium pochodzące z 1746 roku korony, które zostały wykonane na zlecenie ówczesnego przeora klasztoru, ojca Nikodema Raciborskiego, przez złotnika z Warszawy Jana Szabelskiego. Zostały użyte przy oficjalnej koronacji w 1967 roku. 2 lipca 2011 roku odbyła się rekoronacja figury z użyciem nowych koron poświęconych przez papieża Benedykta XVI podczas audiencji generalnej w środę 22 czerwca 2011 roku. Sanktuarium Leśniowskie charakteryzuje ciche otoczenie, ład i porządek. Jest to znakomite miejsce na skupienie i modlitwę. Myślę, że warto tu zajrzeć, aby w spokoju pokłonić się Leśniowskiej Pani i zaczerpnąć wody z cudownego źródełka, które znajduje się obok sanktuarium.